Słowa Pana Jezusa do świętej Faustyny. Bardzo je lubimy, bardzo znamy, że tak powiem, bardzo znamy. Otóż, numer 1732. Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli mojej, wywyższę ją w potędze i świętości, z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście moje. Bardzo dziękuję, że jesteś z kanałem Moc Słabości. Dzięki za wsparcie, dzięki za wszystkie kciuki w górę, za subskrypcję. Dziękuję, że razem zmierzamy do nieba. Dzięki, że jesteś dowodem na to, że moc w słabości się doskonali. Zawsze. Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku na waszym, naszym kanale. Wedle tego tekstu, fragmentu z dzienniczka, wychodzi na to, że Polska jest narodem wybranym, można powiedzieć, jest nowym Izraelem. Miejmy na uwadze to, że przede wszystkim nowym Izraelem jest Kościół. Chociaż pamiętajmy, co napisał święty Paweł w liście do Rzymian, że dary i obietnice Boże są wieczne i niezmienne. Natomiast jeśli chodzi o ten fragment dzienniczka, Polskę szczególnie umiłowałem. Jest tutaj tryb warunkowy, jeżeli będzie posłuszna mojej woli i dalej. Bo myślę, że też na to w ten sposób nie spoglądam. Jest czas przyszły. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje. To jest czas przyszły. I znowu tryb warunkowy, można powiedzieć. Pan Bóg bardzo lubi wypowiadać się w trybie warunkowym. Uczynił to już na początku stworzenia, kiedy stworzył Adama i Ewę. Wiemy, że Adam i Ewa to są postacie symboliczne, ponieważ wszystko, co jest w Księdze Rodzaju do 12 rozdziału, jest poematem, a zatem posługuje się metaforami. Mówiąc krótko, nie jest to opis historyczno-fizykalno-biologiczny, mam na myśli opis stworzenia świata i człowieka. Natomiast jest tam zawarta pewna prawda uniwersalna, która dotyczy każdego człowieka, każdej przestrzeni, każdego czasu. A mianowicie Pan Bóg już w Księdze Rodzaju, w raju, również posługuje się trybem warunkowym, stawia pośrodku raju drzewo poznania dobra i zła. Jeżeli, mówi do Adama i Ewy, nie zerwiecie owoców z tego drzewa, nie pomrzecie. Jeżeli zerwiecie, pomrzecie. Pan Bóg od samego początku przemawia do człowieka trybem warunkowym, ponieważ dał nam wolność i traktuje naszą wolność bardzo poważnie. To szatan chce z nas uczynić niewolników i chce nas pozbawić wolności, posługując się pokusami, które często są opakowane w przyjemności. I kiedy już ulegniemy pokusie, wejdziemy w grzech, to szatan z tego, który nas zachęcał do grzechu przez pokusy, staje się oskarżycielem. I wtedy przybywa Pan Jezus, który jest adwokatem, adwocem, tym, który odwołuje się do słowa, który posługuje się słowem, który jest słowem, które stało się ciałem, który jest słowem Bożym, który jest logosem. Słowem, które, przez które wszystko zostało stworzone, wszystko co istnieje, cały wszechświat, świat i człowiek, każdy człowiek został stworzony w Chrystusie, drodzy Państwo. A zatem jest tryb warunkowy, jeżeli będziecie posłuszni mojej woli. I tutaj ta warunkowość wymaga od nas znajomości tego, czego Pan Bóg od nas chce. O tym mówi Pan Jezus, przynosi nam dwa przykazania. Przykazanie Boga, bliźniego, samego siebie, przykazanie miłości także i nieprzyjaciół. W 25 rozdziale Ewangelii Mateusza, w jego końcówce, drodzy Państwo, pojawia się opis sądu ostatecznego. Pan Jezus mówi, jak będzie wyglądał sąd ostateczny. Nie potrzebujemy żadnych wizji, żadnych prywatnych objawień. Mamy wizję sądu ostatecznego w Ewangelii Mateusza i jest to wizja samego Jezusa. Tak będzie wyglądało, jeżeli wierzymy w Jezusowi, no bo komuż mielibyśmy jako katolicy, chrześcijanie wierzyć, jeśli nie właśnie Jezusowi. Pan Jezus tam mówi, że sąd ostateczny będzie polegał na tym, że będziemy rozliczani z miłości do bliźniego albo z braku miłości do tegoż, bo cokolwiek uczyniliście jednemu z najmniejszych, mnieście uczynili. A zatem furtkę do nieba, bramę do nieba, drzwi do nieba otwiera pełnienie woli Bożej, czyli pełnienie uczynków miłości i miłosierdzia. Zresztą dzienniczek świętej Faustyny jest właśnie dzienniczkiem miłości i miłosierdzia. I oto okazuje się, że pełnienie woli Bożej polega na niesieniu miłości także wobec nieprzyjaciół. Jeżeli będziecie pełnili wolę moją, jeżeli będziecie posłuszni mojej woli, Pan Jezus mówi w dzienniczku świętej Faustyny. Wtedy wyjdzie iskra spośród was, która przygotuje świat na ostateczne przyjście moje. To jest czas przyszły, kiedy to się wydarzy. Nie wiemy, nawet aniołowie o tym nie wiedzą, nawet Syn Boży nie wie, kiedy nastąpi koniec i powtórne przyjście tegoż. Mamy zapewne świadomość tego, że od początku wolności w znaczeniu politycznym chrześcijaństwo, jakie otrzymało chrześcijaństwo, było związane z polityką, bo edykt mediolański w 313 roku, ogłoszony przez Konstantyna Wielkiego, który zresztą się przecież nawrócił, przyjął chrzest dopiero przed swoją śmiercią, powoduje, że kończą się prześladowania chrześcijan trwające pierwsze 3 wieki, początek 4 wieku i chrześcijaństwo jest niestety upolitycznione. W takim znaczeniu, że w średniowieczu bardzo często na decyzje papieża, biskupów mają wpływ politycy, mają wpływ władcy tego świata, aż właściwie do punktu kulminacyjnego usyłku średniowiecza. Pontyfikat Aleksandra VI to jest przełom XV i XVI wieku, czyli jeszcze średniowiecze, ponieważ epoka baroku zaczyna się w latach 80. XVI wieku, gdzie oto Aleksander VI, papież, jest na tyle upolityczniony, że już pomijając jego moralność, zaraz sobie wrócimy do moralności, czy bycie moralnie dobrym, to jest to, od czego Pan Bóg od nas oczekuje i to wyczerpuje Ewangelię. Aleksander VI ma dzieci, nie ma żon, ale ma kochanki. Wpływa swoimi decyzjami na decyzje polityków, na biskupów mianuje również polityków. Mówiąc krótko, jego pontyfikat jest upolityczniony. Ale w tym całym złu, które się wydarza przez decyzje polityczne papieża Aleksandra VI, nigdy on nie podjął żadnej decyzji, która byłaby sprzeczna, uwaga, z nauczaniem Kościoła katolickiego. Moc w słabości się doskonali, można rzec, wobec Aleksandra VI, ponieważ Duch Święty pilnuje papieża, tegoż papieża, żeby nie wypowiadał się na tematy dotyczące dogmatów wiary w sposób nieuprawniony. Mówiąc krótko, Aleksander VI nigdy żadnych herezji nie głosił, chociaż jego życie moralne było kompletnym bagnem. No i teraz właśnie dochodzimy do clou, bo oto często wiążemy moralność z duchowością wprost. Szczególnie my Polacy, my zawdzięczamy to epoce komunizmu, kiedy o wolność narodu walczono w obrębie Kościoła, czy może inaczej, to Kościół był tym zwornikiem walki o jedność i o świadkiem solidarności. I kiedy myślimy o naszej ojczyźnie zniewolonej, no to oczywiście myślimy o walce z komunizmem, o ludziach Kościoła, także o Kościele, który dawał schronienie polskim patriotom walczącym o wolność. Natomiast to nie wartości polityczne, to nie wartości czy prawicowe, czy lewicowe, czy jakiekolwiek inne decydują o tym, czy jesteśmy podobni do Chrystusa i czy jesteśmy chrześcijanami. Bo oto etyka stawiana wyżej od duchowości to jest czysty faryzeizm. Faryzeusze znali doskonale prawo, znali doskonale pisma, a mimo tego ukrzyżowali Syna Bożego, zabili Boga. Chociaż wiedzieli o nim bardzo dużo, o Mesjaszu, nie rozpoznali go. Dlaczego? Ponieważ nie pasował do ich po ludzku ukutej wizji Mesjasza, Mesjasza politycznego. Jeżeli na przykład uważamy, że Kościół potrzebuje obrony w takim znaczeniu, że nawet jest dopuszczalna nienawiść wobec bliźniego, żeby bronić Kościoła, to jesteśmy w błędzie, ponieważ jedyną metodą, i wyszło to teraz przy sporze Trumpa z Leonem XIV, jedyną metodą Kościoła jest metoda ewangeliczna miłości i miłosierdzia. Trump nie potrafi zrozumieć, że papież nie jest politykiem, chociaż od strony politycznej jest głową państwa Watykan. Natomiast nie jest politykiem. Może i musi i będzie kierował się tylko Ewangelią, tylko i wyłącznie tym, co mówił Pan Jezus, a to jest ponad wszelkie podziały polityczne i to znaczy coś więcej niż moralność. Możemy być ludźmi, którzy na przykład stają w obronie dzieci narodzonych, natomiast może w nas nie być miłości do Boga, do bliźniego i do samych siebie, może w nas nie być Ewangelii. Bo oto, jeżeli za wszelką cenę walczymy nawet w obronie, uwaga, narodzonych, posługując się nienawiścią, czyli hejtem, gniewem. Gniew oczywiście może być usprawiedliwiony w takim znaczeniu, że jesteśmy wściekli, że ktoś łamie to piąte przykazanie, szczególnie wobec narodzonych, tych najsłabszych. Natomiast my jako chrześcijanie nie możemy nikogo nienawidzić, ponieważ, jak mówi święta Teresa w twierdzy, wszędzie tam, gdzie jest nienawiść, tam jest karmiony demon, drodzy Państwo. I święta Teresa mówi, że gdybyśmy widzieli, jak demon karmi się naszą nienawiścią, to byśmy przestali grzeszyć. Natomiast tego nie widzimy. Od Adama i Ewy, kiedy zgrzeszyli i nasze oczy, serca są po prostu ślepe i nie widzą rzeczywistości niewidzialnej. Możemy wulgarnie obrażać innych, ale tłumaczyć to, że stajemy w obronie, prawda, słabszych i niewinnych. W ten sposób zabijając w nich Boga i dając antyświadectwo, dając świadectwo przeciwne Ewangelii. Samo chodzenie do kościoła, to co dzisiaj opublikowałem na karcie społeczność tutaj na naszym kanale, nie uczyni nas lepszymi ludźmi, ponieważ człowiek żyjący moralnie dobrze nie musi oznaczać, uwaga, człowieka nawróconego. Możesz być doskonały etycznie, chociaż jest to niemożliwe, żeby moralnie być zawsze ułożonym i doskonałym, takim perfekcjonistą etycznym. Możemy przestrzegać wszystkich 10 przykazań bożych, 5 przykazań kościelnych, całego prawa państwowego, wszelkich kruczków i tak dalej, płacić podatki, być ludźmi uczciwymi, moralnie ułożonymi, kulturalnymi, wykształconymi, a nie mieć w sobie Boga. Możemy praktykować pobożność w znaczeniu pewnej zewnętrznej obrzędowości. Możemy chodzić do kościoła, na nabożeństwa, możemy leżeć krzyżem, możemy być przy ołtarzu jako ministranci, lektorzy. Nie wiem, to też dotyczy pewnie i osób duchownych. Możemy być osobami duchownymi i redukować życie duchowe tylko do moralizowania samych siebie i do dbania tylko o tę strefę etyczną. Nie. Pan Jezus jest kimś więcej, osoba i dzieło, może tak, osoba i dzieło są kimś i czymś więcej niż tylko moralność. Ponieważ moralnie faryzeusze byli rzeczywiście ułożeni. Oni, drodzy Państwo, 3 razy w tygodniu pościli, 5 razy dziennie modlili się, nie można się niczego czepić, pobożni ludzie. Ale to oni zabili Syna Bożego. Myślę, że nawet my byśmy się nie dopuścili, znając Pisma, chociaż może w naszej pysze też byśmy to uczynili, do skazania na śmierć Syna Bożego. Natomiast oni kierowali się tymi kryteriami, uwaga, politycznymi. I dlatego święty Grzegorz Wielki w genialnej książce, którą sobie od wczoraj czytam, bo jest to nowość, o wzmaganiach o wieczność, są tutaj tematy dotyczące nieba, czyśćca, piekła, życia wiecznego, ale również i grzechu, także pokory, napisał o pokorze tak, w kontekście księgi Hioba. Należy też zwrócić uwagę na to, że Hiob, upadając na ziemię, oddał cześć. Prawdziwą cześć oddaje Bogu ten, kto sam siebie ocenia w pokorze, ponieważ jest prochem. Ten, kto nie przypisuje sobie żadnej cnoty, ten, kto uznaje, że dobro, które czyni, płynie z miłosierdzia Stwórcy. Jest wielką pociechą dla udręczonego ducha, że gdy zostanie porażony wadami i ujrzy się jakby ogołoconym z cnót, ucieka się do jedynej nadziei miłosierdzia. I właśnie dlatego nie pozwala się obnażyć, że w pokorze uważa się za ogołoconego z cnót, a jeśli nawet w czasie pokusy wyzuje się czasem z jakiejś cnoty, to jednak uznając swoją słabość, dzięki samej pokorze znacznie lepiej się przyodzieje, a powalony na ziemię jest o wiele potężniejszy niż wówczas, gdy stał. Przestaje bowiem przypisywać sobie z pominięciem Bożej pomocy to, co posiada. Możemy być ludźmi pokuty, a może nie być nas pokory. Ponieważ, jak pisze znowu święta Teresa w twierdzy wewnętrznej, w zamku wewnętrznym, czasami możemy wykorzystywać pokutę jako bożka, któremu oddajemy cześć, które przywiązujemy tak wielką uwagę do tego, żeby pokutować, że właściwie pokutujemy już dla samej pokuty i uważamy siebie samych za godnych wejścia do nieba tylko i wyłącznie dlatego, że dokonujemy pokuty. Nie, drodzy Państwo, święta Teresa w twierdzy mówi, że od pokuty ważniejsza jest pokora i czasami w pokorze trzeba ukryć swoje słabości i grzechy, także przed samymi sobą i skupić się na Bogu, aby Bóg mógł nas przemienić od wewnątrz. Właśnie będący ten król w siódmej komnacie tytułowej twierdzy świętej Teresy. A zatem człowiek religijny nie musi być człowiekiem wierzącym. Człowiek moralnie doskonały czy też etycznie dążący do poprawności nie musi być człowiekiem nawróconym. Znacie pewnie wielu nawróconych, prawda? Świeżo czy staro nawróconych, którzy głoszą świadectwa, a w tych ich głoszeniu świadectwa nie ma Jezusa, tylko jest moralizowanie, tylko jest spłycanie chrześcijaństwa do etyki. Chrześcijaństwo nie jest tylko etyką, chrześcijaństwo nie jest tylko rzeczywistością widzialną, Kościół nie jest rzeczywistością polityczną, papież nie jest politykiem, chociaż od strony, że tak powiem, wiedzy o społeczeństwie na przykład, bo pewnie każdy się uczył, papież to głowa państwa Watykan. Tak też można powiedzieć o Chrystusie jako o założycielu jednej z wielkich religii świata. Tymczasem Jezus nie jest tylko założycielem chrześcijaństwa, ale jest przede wszystkim istotą chrześcijaństwa. Wyżej od każdej moralności jest duch, dusza, serce. Kiedy nasze serce jest blisko serca Pana Jezusa, to wtedy nasza moralność będzie dużo lepsza niż wtedy, kiedy byśmy się tylko na samej moralności skupiali. Świętość to ciągłe powstawanie z upadków, to przylgnięcie swoim słabym sercem, nędznym sercem do Najświętszego Serca Jezusowego przez niepokalane serce Maryi. Wtedy jesteśmy w stanie zrozumieć, że także musimy się poprawić moralnie. Wszystkiego błogosławionego Wam nam życzę. Do zobaczenia najpóźniej w niebie. Szczęść Boże.